Zakończymy więc list do Efezjan, szósty rozdział i przeczytamy od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i współsługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam się. Dziękujemy Tobie za list do Efezjan, który jest dla nas pouczeniem do praktycznego i zachęceniem do praktycznego chrześcijaństwa w Kościele, we wspólnocie świętych. Dziękujemy Tobie też za szósty rozdział, który nas wzywa do tego, abyśmy założyli całą zbroję od Ciebie, Panie. Abyśmy ostali się w tej duchowej bitwie, duchowej wojnie, na której jesteśmy. Panie, przydaj nam mądrości, przydaj nam siły, odwagi, abyśmy byli wiernymi świadkami Ewangelii. Amen. Tak jak mówiłem, dzisiejszym kazaniem zakończymy rozważanie listu do Efezjan. I szósty rozdział to jest bardzo znany fragment, dotyczy bowiem zbroi Bożej. Czasami są różne książeczki dla dzieci, które opisują poszczególne elementy zbroi Bożej, hełm, pancerz, miecz, tarcze i tak dalej. I teraz, abyśmy dobrze zrozumieli, o czym tutaj apostoł Paweł mówi, krótko o kontekście całego szóstego rozdziału. Apostoł Paweł pouczył nas, o tym mówiliśmy na ostatnim kazaniu z listu do Efezjan, że jesteśmy na bitwie. Mówi w 10 wersecie, że musimy się umacniać w Panu i Jego potężnej mocy. Słuchajcie, dobrze jest uczyć się języków obcych, dobrze jest uczyć się doskonalenia w pływaniu, grze na instrumencie, różnych umiejętnościach, ale pierwszym naszym zadaniem i wyzwaniem jest: musicie się umacniać w Panu. Musisz się udawać na zielone pastwisko, by jeść. Pastwisko, którym jest Kościół. Musisz jeść zieloną, świeżą trawę, którą jest Słowo Boże dla owiec. Jeżeli się nie umacniasz, o tym mówiliśmy też ostatnio, zaczynasz umierać. Paweł mówi, apostoł, że nie tylko mówi, że bierzemy udział w duchowej bitwie, ale też chce, żebyśmy znali naszego wroga. Chce, żebyśmy wiedzieli, z kim walczymy. I mówi, że naszym wrogiem nie są ludzie, ale nadziemskie władze, które oczywiście mogą się manifestować w bezbożnych systemach, postępowaniu ludzi i tak dalej, ale przede wszystkim nasza bitwa jest o charakterze duchowym. I teraz, kiedy rozmawiasz z osobą nienawróconą, kiedy rozmawiasz z osobą niewierzącą, to słuchajcie, Bożym celem dla was, dla nas, nie jest zdobycie jak największej ilości argumentów, ale Bożym celem jest zdobycie człowieka. Innymi słowy, kiedy rozmawiasz z kimś, to nie walczysz z tym kimś. Walczysz o tego kogoś. Walczysz tak naprawdę z duchowymi mocami, które albo tą osobę trzymają z dala od Chrystusa, albo trzymają też, próbują może, trzymać ciebie z dala od Chrystusa. Pamiętacie być może Władcy Pierścieni, tą scenę, kiedy Gandalf idzie do króla, bodajże chyba Theodena, jeśli dobrze pamiętam, który znajduje się w mocy Sarumana. I kiedy Gandalf z nim rozmawia, to zobaczcie, że nie traktuje króla, który jest, można powiedzieć, apatycznym, biernym sługą zła. Gandalf nie walczy z nim. Gandalf walczy o niego. Gandalf walczy z mocami, które trzymają go w niewoli. Dlatego Paweł apostoł mówi, weźcie całą zbroję Bożą, a nie tylko część. Niech nie będzie takiej sfery w twoim życiu, która jest niechroniona przez Boga. I po drugie, weźcie zbroję od Boga. Innymi słowy, nie możemy walczyć ludzkimi metodami czy ludzkimi narzędziami. Walczymy mając zbroję od Boga i zakładając całą zbroję od Boga. Musisz się przeodziewać więc kompleksowo, czyli twój charakter, twoje myślenie, prawdy wiary, które wyznajesz, twoja emocjonalność, twoje reakcje, to wszystko musi być chronione i przeodziane przez Bożą zbroję. Jeżeli ją zdejmiesz, momentalnie dostaniesz pociskiem. Chrześcijanin bez zbroi to jest chrześcijanin, który jest narażony tak naprawdę na straszliwe zranienia i ostatecznie duchową śmierć. Chrześcijanin bez zbroi pozostaje chrześcijaninem do czasu. I zobaczcie, czasami tak jest z nami, że jesteśmy zbyt wyluzowani. Nie zbroimy się w sposób duchowy, nie karmimy naszego serca, naszej duszy Bożym Słowem, nie zakładamy tej duchowej zbroi, bo czasami nam się wydaje, że żyjemy w czasach pokoju. Skutek jest taki, że jesteśmy bombardowani zewsząd. Internet, media, relacje z ludźmi, gazety, wszędzie. Jesteśmy bombardowani pociskami sekularyzmu, modernizmu, agnostycyzmu, postmodernizmu, ateizmu. Przestajemy się opierać obrazom, przywykamy do tego, ideologiom, różnym schematom życia, które prowadzą również nas do grzechu albo narażają na pokusy. Nie mając zbroi Bożej, jesteśmy osłabiani w naszym myśleniu, w naszym opieraniu się wobec grzechu, w naszej emocjonalności, w naszym charakterze. Jesteśmy duchowo ranieni, niektórzy zaś duchowo dogorywają. Wciąż uważają się za chrześcijan, ale nie zauważają, że ich słowa, ich postępowanie, ich poselstwo nie mają z chrześcijaństwem nic wspólnego. Są już po drugiej stronie. Fizycznie uważają się za chrześcijan, są w okopach wraz z innymi wierzącymi, ale ideowo są już przedstawicielami tych tak zwanych nadziemskich władz, o których mówi apostoł Paweł. Mówią pokój, ale pokoju nie ma. Mówią Jezus, ale Jezus będzie ich sędzią. I czasami tak to jest też poważna przestroga dla nas. Dlatego Paweł mówi, załóżcie zbroję Bożą. I to jest zbroja od Boga, ale to jest zbroja, którą używa sam Bóg. Zauważcie, że sam Bóg jest odziany w sprawiedliwość. Sam Bóg jest wyposażony w miecz, którym jest Boże Słowo. Sam Bóg jest nazywany prawdą i tarczą. I teoretycznie wydaje się, że to nie jest zbyt mocna ochrona. Tak? Prawda, co to jest, coś abstrakcyjnego, sprawiedliwość, Ewangelia, wiara, Słowo Boże. Na pierwszy rzut oka, przynajmniej w oczach świata, nie wydają się zbyt mocną i potężną bronią. Żadna z tych broni, o których tutaj Paweł mówi w liście do Efezjan, nie jest zrobiona ze stali. Żadna nie jest bronią, która powszechnie budzi respekt. Ale pamiętacie Dawida i Goliata. Dawid stanął naprzeciwko Goliata, uzbrojony w proce, kilka kamieni. Stał naprzeciw olbrzyma, który trzymał ogromną włócznię, był odziany w gruby pancerz. Wyposażenie Dawida oczywiście spowodowało śmiech i zlekceważenie. Ale wbrew pozorom to właśnie narzędzie Dawida było potężnym narzędziem. I Goliat momentalnie o tym się przekonał. I podobnie jest z nami. Wbrew pozorom broń, którą otrzymaliśmy, to jest tak naprawdę potężne narzędzie, które ma moc burzenia warowni, tak jak mówi list do Koryntian. Nasza broń jest duchowa i nie ma ograniczeń, które mają cielesne, fizyczne narzędzia walki. I to jest broń, którą walczymy o innych i to jest broń, którą walczymy o siebie, którą chronimy siebie samych. To jest broń, która kruszy nie tyle ludzkie kości i ciała, lecz kruszy ludzkie serca. I siłę tej broni powinniśmy też widzieć w naszym życiu, w życiu milionów ludzi, którzy są przemieniani właśnie dzięki tej duchowej zbroi. Przejdźmy do opisu samej zbroi. Czyli musimy wiedzieć, co wchodzi w skład zbroi, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób się chronić, jak się odziać. Jeden z teologów, Jim Jordan, uważa, że apostoł Paweł, opisując zbroję, mówi tutaj o symbolice, nawiązującej do ubioru arcykapłana. I uzasadnia to w ten sposób, że kapłan w Biblii też był w pewnym sensie wojownikiem. I teraz przypatrzmy się właśnie poszczególnym elementom tej zbroi. Zauważcie, że mamy w niej i elementy ofensywne, i elementy defensywne. Paweł zaczyna od 14 wersetu. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Stójcie opasawszy biodra prawdą. Tak? Mamy być wyposażeni w prawdę. Arcykapłan przepasywał swoje biodra szarfą, miał taką szarfę, która podtrzymywała inne elementy jego ubioru. To oznacza, kiedy Paweł przyrównuje właśnie prawdę, mówiąc, kiedy Paweł mówi, żebyśmy opasali biodra prawdą, to chce, żeby prawda spajała całe nasze życie codzienne, nasze nabożeństwo, nasze codzienne reakcje, relacje z ludźmi. Wszystko to ma się opierać na prawdzie. Bez niej wszystko się rozleci, tak jak szaty kapłana nie tworzyłyby spójnej całości bez tej podtrzymującej szarfy. Pamiętacie słowa Jezusa? Ja jestem prawdą, mówił o sobie. Prawda, słuchajcie, prawda to nie są jakieś abstrakcyjne idee w powietrzu. Prawda jest osobą. Chrystus jest prawdą. Prawda jest fundamentem pobożnego życia. Musisz być odziany w prawdę. Innymi słowy, musisz być odziany w Chrystusa. Dlatego, że to Chrystus spaja, tak jak ta szarfa w ubiorze arcykapłana, spaja wszystkie dziedziny naszego życia. Jeżeli na przykład w temacie zbawienia mówisz, ja jestem biblijny, bo wierzę w usprawiedliwienie z wiary. Wierzę w prawdę. Ta prawda jest fundamentem mojego życia. Ale w innych sferach czerpiesz garściami nauki ze świeckiego uniwersytetu pod nazwą Bogu wstęp wzbroniony, to wszystko ci się rozleci. Jeżeli w tematach małżeństwa, podejścia do kościoła, aborcji, nie wiem, wychowania dzieci, czerpiemy garściami z uniwersytetów pod nazwą Bogu wstęp wzbroniony, to jesteśmy pozbawieni tej prawdy, o której tutaj Paweł mówi, żebyśmy przepasali nią nasze biodra. Dalej Paweł mówi, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Arcykapłan nosił na piersi tak zwany pektorał, albo w naszych tłumaczeniach to się nazywa napierśnik. Miał na piersi tak zwany napierśnik, o tym mówi Księga Wyjścia 28:15. Ten napierśnik miał 12 drogich kamieni, które symbolizowały 12 plemion Izraela. Krył w sobie tak zwane kamienie Urim i Tumim, które służyły arcykapłanowi do komunikowania się z Bogiem. Jeden z tych kamieni oznaczał odpowiedź tak, drugi oznaczał nie. I teraz Paweł mówi, jeżeli macie mieć pancerz sprawiedliwości, tak jak arcykapłan miał ten napierśnik na sobie, to Paweł chce nam zakomunikować, że jako Boży wojownicy mamy podejmować decyzje w oparciu o prawdę i sprawiedliwość objawione w Piśmie. Pancerz sprawiedliwości oznacza podejmowanie właściwej decyzji. Sprawiedliwych decyzji opartych na Bożym Słowie. Czyli nie chodzi tu tylko o osobistą pobożność, ale chodzi o twoją dojrzałość. Biblia mówi, nie tylko masz być wierzący, masz być dojrzałym wierzącym, masz wzrastać w dojrzałości. Czyli Bożym celem dla każdego z nas nie jest tylko to, żebyśmy wierzyli w Jezusa, ale byśmy upodabniali się do Niego. Bóg chce, byś był dojrzałym wierzącym. Pancerz sprawiedliwości oznacza, że masz zabiegać o sprawiedliwość, a nie swoje osobiste korzyści. Czasami słyszę zarzut wobec mnie, że ale ty tak naprawdę nie wspierasz mnie. Ty tak naprawdę nie wspierasz moich pragnień do czegoś. No i odpowiedź mi, no chciałbym cię wspierać w wielu rzeczach, ale przede wszystkim chcę zabiegać o sprawiedliwość. O prawdę i sprawiedliwość w twoim życiu. I to jest cel, który powinien nam przyświecać. Okej, jesteśmy ubrani, mamy pancerz, mamy biodra przepasane, jesteśmy ubrani. Teraz pora do wymarszu. Apostoł wymienia obuwie. Obuwie, którym jest gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Obuwszy nogi, by być gotowymi, 15 werset, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Naszym zadaniem jest założyć buty i wyruszyć. Jezus nie powiedział, czekajcie, oni przyjdą do was. Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli mamy być aktywni w głoszeniu dobrej nowiny nie czekać, aż ktoś przyjdzie do kościoła czy do ciebie, ale mamy być aktywni. Dlatego Jezus mówił, idźcie, rozproszcie się. Zauważcie, że głosimy Ewangelię pokoju. Tak Biblia nazywa dobrą nowinę, Ewangelia pokoju. Ale głoszenie Ewangelii pokoju, i to widzimy wszędzie na kartach Biblii, jest elementem walki. Głoszenie pokoju w świecie wojny jest aktem wojny. Zabieganie o pokój w czasie wojny jest elementem sztuki wojennej. Zobaczcie, że gdziekolwiek apostoł Paweł udał się z Ewangelią, Ewangelią pokoju, napotykał na dwie reakcje. Albo nawracanie ludzi, ludzie przychodzili do Chrystusa z wiarą, albo bunt. Gdyby mnie ludzie zawsze częstowali herbatą, albo kawą, albo ciastem, ilekroć mówię im o Ewangelii, znaczyłoby, że jest coś nie tak w tym, co głoszę. Jeżeli opowiadamy o Jezusie pośrodku odstępczej kultury, pośrodku ludzi, którzy są zniewoleni przez grzech, przytulają grzech i wszyscy uważają nas, nasze poselstwo i nas za w porządku gości, to znaczy, że przekazujemy im coś, co nie jest Ewangelią. Słuchajcie, reakcją na obecność waszego kościoła w kulturze, jeżeli reakcją na obecność naszego kościoła w kulturze jest irytacja wrogów Ewangelii, to znaczy, że jesteś w zdrowym kościele, który głosi Chrystusa. Jeżeli kościół jest zapraszany na salony przez wrogów Ewangelii, to znaczy, że jego poselstwo jest nie do odróżnienia od wartości świata. Jeżeli to jest reakcja na twoje poselstwo, to znaczy, że nie zakładasz zbroi Bożej. Poddałeś się w jakimś sensie. Tak? Nie możemy wyruszać w świat z białą flagą po to, żeby uniknąć napięć w naszym życiu. No one będą. Pod warunkiem, że nie będziesz zapierał się tego, kim jesteś w Chrystusie. Jezus nauczał, że życie wierzącego człowieka łączy się z konfliktem. I to nie jest konflikt, który my wywołujemy, bynajmniej. To jest konflikt, który jest wynikiem reakcji świata ciemności na obecność światła. Zobaczcie, ten, który był uosobieniem dobra, łagodności, świętości, przyszedł na świat i co się stało? Przywódcy i możni tego świata częstowali go co? Kawiorem? Zapraszali do pałacu? Nie, cała służba Jezusa, zobaczcie, wiązała się z napięciem i konfliktem. Gdziekolwiek udał się z Ewangelią pokoju, z poselstwem pokoju, tam witany był oskarżeniami. I nie inaczej będzie z nami, Jego uczniami, o ile będziemy wstępowali w Jego ślady. Tak, będą napięcia, ale jeżeli powodem napięć w twoim życiu jest twoja wierność Jezusowi, to On mówi, jesteś błogosławiony, jesteś błogosławiona. Dalej Paweł mówi, dobrze, weźcie teraz, macie buty, macie pancerz, macie przepasane biodra. 16 werset, przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie tarczę wiary. Tarcza ma zwykle funkcję ochronną. Jak tylko wymaszerujemy, żeby głosić Ewangelię, spotykamy się z atakiem i wrogością. Ale Biblia mówi, weźcie tarczę wiary i sam Bóg jest nazywany tarczą. Bóg jest naszą tarczą, Bóg jest naszą ochroną. To znaczy, że kiedy idziemy do walki, musimy polegać na Nim, na Jego ochronie. I znów, naszą tarczą nie są techniki pozytywnego myślenia, naszą tarczą przed złem nie jest edukacja chrześcijańska, nie jest dobra, nie wiem, pragnienie dobrej rodziny. Tak? Czasami myślimy w taki sposób, a gdyby tylko moje chrześcijańskie życie wyglądało, gdyby moja sytuacja wyglądała inaczej, to wtedy byłbym lepszym chrześcijaninem, byłbym lepszym człowiekiem. Biblia mówi, nie, to nie jest twoja tarcza. Załóż tarczę wiary bez względu na to, jaka jest twoja sytuacja. Jest taka piosenka, gdzie autor mówi, że gdyby to jest ulubione słowo wszystkich Polaków. I czasami tak jest. Ach, gdybym, nie wiem, gdybym miał większy dom, gdybym miał lepszy samochód, gdybym miał rodzinę albo gdybym nie miał rodziny, to moje życie z Bogiem wyglądałoby o wiele lepiej niż teraz. Paweł mówi nie, bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, Bóg jest twoją tarczą, a nie jakaś wygdybana sytuacja, o której mówisz. Naszą tarczą jest Bóg, naszą tarczą jest wiara. Wiarą bronimy się przed pociskami złego. Bez wiary jesteś narażony na duchowe rany. Jeżeli dostajesz pociskiem i upadasz, to przyczyna nie jest w tym, że nie wiem, masz rodzinę albo nie masz rodziny, masz pracę albo nie masz pracy, masz pieniądze albo nie masz pieniędzy. Przyczyną jest to, że nie masz wiary. I tak to bywa też, kiedy patrzę na siebie, kiedy brakuje mi wiary w jakichś sytuacjach, jestem narażony po prostu na pociski złego. Weźcie tarczę wiary i 17 werset. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Weźcie przyłbicę zbawienia. Arcykapłan, tutaj Jim Jordan zauważa, że arcykapłan nosił na głowie coś w rodzaju hełmu. Dokładnie miał taki złoty diadem, na którym było napisane poświęcony Panu. Księga Wyjścia 28:36. Zrobisz też diadem, to jest pouczenie do kapłanów, zrobisz diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak na pieczęci napis poświęcony Panu. Przymocujesz go sznurem z fioletowej purpury do zawoju na głowie, będzie on na przedzie zawoju. Kiedy Adam zgrzeszył w ogrodzie Eden, Bóg powiedział, że w pocie czoła będziesz zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo z prochem jesteś, w proch się obrócisz. Tak? W pocie czoła będziesz zdobywać pożywienie. Ten diadem na głowie arcykapłana, można powiedzieć, że zakrywał pot jego czoła, co w symboliczny sposób też chroniło go od przekleństwa. W Księdze Kronik czytamy, że pewnego dnia król Ozjasz postanowił zabawić się w arcykapłana, wejść do miejsca świętego i wtedy Bóg dotknął jego czoła, na którym pojawił się trąd. I ten król pozostał trędowaty do końca swojego życia. I teraz Paweł mówi tak, weźcie też pancerz, nie pancerz, tylko hełm, weźcie hełm czy przyłbicę zbawienia. Nałóżcie przyłbicę zbawienia. Hełm ma chronić naszą głowę od przekleństwa, od tego duchowego trądu. Jest naszą centralną bazą dowodzenia, dlatego chroń swój umysł przed bezbożnymi schematami w myśleniu. Weź też miecz ducha, mówi Paweł, którym jest Słowo Boże. I znowu, w księdze Jozuego czytamy o tym, że Jozue spotkał wodza zastępów pańskich, który miał miecz w ręku i był gotowy do podbicia ziemi Kanaanu. W księdze Apokalipsy czytamy o Chrystusie, z którego ust wychodzi obosieczny miecz. Jest nazywany Słowem Bożym. Ten miecz to Słowo Boże, którym podbija narody. Także podobnie my, jeżeli jesteśmy wojownikami Bożymi, to powinniśmy zdobywać narody mocą Bożego Słowa. To jest nasz miecz. Jeżeli nie znasz Bożego Słowa, to jesteś jak człowiek, który dostaje, nie wiem, może ma zbroję, wygląda jak rycerz, ale dajesz mu miecz, a on, nie umiem go otrzymać, nie wiem, do czego służy. Nie umiem się nim posługiwać. Święty Hieromin powiedział, nieznajomość Słowa Bożego, nieznajomość Pisma, to nieznajomość Chrystusa. Jeżeli nie znasz Pisma, to nie znasz Chrystusa, którego ono objawia. Nie mając styczności, nie znając Słowa Bożego, jesteś bezbronny. I wówczas dziwimy się, że nie mamy wpływu. Nie mam wpływu na moją rodzinę, nie mam wpływu na moje dzieci, nie mam wpływu na moich rodziców. Na nic nie mam wpływu. Słuchajcie, no, nie ma wpływu, bo ludzie nie widzą w nas nic, co mogłoby ich pociągnąć do Jezusa. A pamiętajcie, że prawdopodobnie wy właśnie, każdy z nas, jesteśmy jedyną Ewangelią, którą nasi bliscy przeczytają. Ja nigdy nie widziałem, żeby moi rodzice sami sięgnęli po Pismo Święte, po Ewangelii Jana, żeby dowiedzieć się, co zrobić, żeby mieć życie wieczne. Ale to ja, to nasza rodzina, są jedyną Ewangelią, którą przeczytają. Patrzą na nasze życie i mówią, o, to jest jakaś, tu widzę coś innego niż u innych. Ewangelia według świętego Piotrka, według świętego Jarka, według świętej Kasi, Gosi, Moniki, Piotrka, Lizy. To są jedyne Ewangelie, które wasi bliscy przeczytają. I pytanie jest, co te Ewangelie im mówią? Jakiego Jezusa im pokazują? Innymi słowy, musisz być przesycony prawdą Bożego Słowa, aby móc pokazywać im prawdę. Paweł więc mówi tak, załóżcie więc całą zbroję, kompleksowo. Przepaszcie wasze biodra prawdą, nałóżcie pancerz sprawiedliwości, przyłbice zbawienia, tarczę wiary, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak naprawdę mówi nam jedno, musisz przyodziać się w Chrystusa. Każda część zbroi to jest Chrystus. Tak? Jezus jest prawdą. Jezus jest sprawiedliwością. Jezus jest Ewangelią pokoju. Jezus jest wierny. Jezus jest zbawieniem. Paweł mówi, przyodziejcie się w Jezusa Chrystusa. Bądź jak On. Bądź jak Jezus w reakcjach na złorzeczenia, które słyszysz. Bądź jak Jezus we współczuciu. Bądź jak Jezus w oburzeniu na grzech. Bądź jak Jezus w oburzeniu na brak czci wobec rodziców. Bądź jak Jezus w oburzeniu na gorszenie dzieci. Bądź jak Jezus w miłości do pokutujących grzeszników. Bądź jak Jezus w miłosierdziu. I Paweł mówi, kończy jakby opis tej duchowej zbroi, mówiąc o modlitwie. Modlitwa nie jest częścią duchowej zbroi, ale czymś, co zagrzewa nas, wierzących ludzi, do wszelkich bitew. 18 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem. I teraz zobaczcie, za wszystkich świętych. Za wszystkich świętych. Modlitwa, jesteśmy ubrani w duchową zbroję. Modlitwa, stajemy teraz przed duchowej bitwy i modlitwa jest jak hymn. Jest jak pieśń przed bitwą. Jest jak pieśń, która zagrzewa nas do walki. Czyli w jakimś sensie jest elementem bitewnym. Jesteśmy w stanie działać w sprawiedliwości dzięki modlitwie. Jesteśmy w stanie głosić Ewangelię dzięki modlitwie. Jesteśmy w stanie odpierać pociski złego dzięki modlitwie. I Paweł mówi, módlcie się za wszystkich świętych, nie tylko za siebie i swoją rodzinę. Módlcie się za wszystkich świętych, to jest przykazanie pańskie. I 19 werset. I za mnie, mówi Paweł, aby mi, kiedy otworzę usta, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Słuchajcie, to jest wezwanie Bożego Słowa. Módl się za tych, którzy głoszą Ewangelię. I to nie jest Boża sugestia, to jest Boże przekazanie. Módl się za zwiastujących. Ucz dzieci modlitwy za głoszących Ewangelię. W ten sposób my bierzemy udział w głoszeniu Ewangelii. Pracujesz w czasie, kiedy mamy stoisko misyjne na głównym mieście, ale możesz w tym uczestniczyć. Módl się za głoszących Ewangelię. Tak? Głoszenie Ewangelii prowadzi do problemów, dlatego Paweł mówi, żebyście się modlili, szczególnie za zwiastujących Ewangelię niewierzącym. Pomyśl, jak często modlisz się o naszą służbę. O innych ludzi w kościele, ale też o naszą służbę na zewnątrz. Jak często modliłeś się o nasze stoisko. Dołączę do, tak jak Paweł mówi, módlcie się o mnie, dołączam do jego prośby. Módlcie się o mnie, o moją służbę, o wierność, moją wierność w nauczaniu, w kościele, nie wiem, na grupie biblijnej, w wykładach, o mądrość w wyzwaniach duszpasterskich, wszelką służbę piśmienniczą. To są rzeczy, których potrzebuje każdy ewangelista, każdy pastor, każdy misjonarz. Modlitwa każdego z was jest ważna. Czy myślisz, cieszę się, że mam Kościół, który chce wychodzić do ludzi z poselstwem Ewangelii, że chce wychodzić z Jezusem do mieszkańców miasta. Czy myślisz, mam Kościół, który mógłby siedzieć trochę ciszej. Czy myślisz, mam Kościół, który, będę modlił się o mój Kościół. Czy raczej myślisz, gdyby tylko w Kościele nie było tych ludzi, prócz mnie, wtedy byłbym naprawdę wdzięczny za niego. No ale tu jest za dużo ludzi, na których nie chcę być wdzięczny. Mamy założyć w duchową zbroję, tak? Paweł mówi, uczestniczymy w duchowej walce. I teraz upewnijmy się, że nasz stosunek do grzechu i zła nie jest zbyt podbłażliwy. I odpuszczamy sobie ten fragment od duchowej zbroi. Że nasz stosunek do grzechu nie jest zbyt tolerancyjny i z tego powodu gdzieś jakiś taki strachliwy sposób wolimy nie opowiadać się przeciwko wartościom, które są przeciwne Ewangelii. Wolimy nie zakładać tej duchowej zbroi, wierząc, że szatan tak naprawdę, żyjemy w pluralistycznym świecie, w którym szatan próbuje się z nami dogadać i pertraktować warunki pokoju. Biblia mówi, Jezus przyszedł, żeby zniszczyć diabła, nie dogadać się z nim, żeby go pokonać i rozbroić, a nie pogodzić się z nim. I słuchajcie, taki mamy mieć stosunek do grzechu. I to do grzechu nie tylko bliźnich. Tu pamiętamy, oburza mnie twój grzech, bracie. Czy oburza ciebie twój grzech, siostro czy bracie. I tak naprawdę, jeżeli zastanawiasz się, jaki grzech powinien cię najbardziej oburzać, bo chcemy być oczywiście jak Jezus, to odpowiedź jest taka. Najbardziej powinien cię oburzać twój grzech. Mnie powinien oburzać najbardziej mój grzech. Dlatego Paweł mówi, przyodziewajcie zbroję Bożą. Nie mówi, hej, ty bracie, załóż zbroję Bożą tej siostrze. Siostro, załóż zbroję temu bratu. Nie. Ty masz założyć własną zbroję. I Paweł kończy ten fragment słowami o Tychikusie, którego posłał do Efezu, żeby przyniósł ten list, który właśnie czytaliśmy, żeby ten Tychikus nie tylko przyniósł list Pawłowy, ale też powiedział wierzącym w Efezie, co się dzieje z apostołem. O wszystkim zaś, żebyście wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabia, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i współsługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, żebyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, aby pocieszył wasze serca. Zobaczcie, kiedy Paweł posyła Tychikusa, żeby opowiedział im, co się dzieje z apostołem, to jest też bardzo praktyczny przejaw społeczności świętych, społeczności Kościoła. Zainteresowanie innymi. Co Bóg robi w życiu innej rodziny? Czy się tym interesujesz? Co Bóg robi w życiu innych kościołów? Nie wiem, naszych bratnich kościołów, nie tylko reformowanych. Co Bóg robi w innych miejscach na świecie? Czy interesujesz się tym? Powinieneś. Paweł posłał Tychikusa do Efezu, żeby powiedział Efezjanom, co się dzieje w innym miejscu, z apostołem, z wierzącymi na innych rejonach. Czy interesuje cię to, co się dzieje z kościołem na Ukrainie? Może porozmawiaj z Lizą po nabożeństwie. Co się dzieje ze świętymi? Czy są jakieś prośby do modlitwy o kościół na Ukrainie? Czy interesujesz się, co się dzieje ze świętymi w Azji, w Afryce? Czy umiesz odpowiedzieć na to pytanie, kiedy ktoś cię zapyta? Byłem teraz niedawno w Stanach, mieliśmy taki czas, kiedy opowiadałem im o służbie w Polsce i potem zadawali pytania o różne sytuacje i edukacji domowej, edukacji chrześcijańskiej, sytuację polityczną, jak na Polskę wpływa na przykład konflikt na Ukrainie, jak wpływa na Kościół. Zadawali dużo pytań o Kościół w Polsce i to nie dlatego, że wysłałem im CV z informacją, słuchajcie, zaproście mnie, opowiem wam o Kościele w Polsce, ale zrobili to dlatego, że chcieli. Zaprosili mnie dlatego, że chcieli wiedzieć, co się dzieje w Kościele w Gdańsku. Nie? Pomyślmy też, jak jest z nami. Czy interesuje nas to, co dzieje się ze świętymi? Dobrze, w Afryce, okej, okay, ale na drugim końcu miasta. Paweł kończy pozdrowieniami i życzeniami pokoju dla braci. Pokój wam, pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa. Paweł jest nosicielem pokoju. Zobaczcie, jest nosicielem pokoju, który doświadczał wielu prześladowań, kamienowania, biczowania. Zastosowanie dla nas jest takie, bądź i ty nosicielem pokoju, błogosław innych, błogosław swoje dzieci, błogosław swoich rodziców, błogosław swoje rodzeństwo, błogosław swoich braci w wierze i błogosław swoich wrogów. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Jeżeli miłujesz Pana Jezusa miłością niezniszczalną, to jest błogosławieństwo dla ciebie. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że nasza wiara nie jest jakąś abstrakcją, że Ty nie jesteś jakąś abstrakcją, jakąś ideą, ale wzywasz nas do tego, abyśmy byli jak Jezus, abyśmy potrafili oprzeć się wszelkim pokusom, pociskom złego, abyśmy chronili nasze nie tylko intelekt, ale naszą emocjonalność, nasz charakter, abyśmy objawiali Ciebie, Panie, w naszej codzienności. Dlatego chcemy przeodziać się w całą zbroję Bożą. Chcemy przeodziać się w Ciebie, Panie Jezu, abyśmy byli tą jasno świecącą Ewangelią, która objawia naszym bliskim, tym, którzy nas spotykają, właśnie przebaczenie, miłosierdzie, sprawiedliwość. Prosimy Cię, Ojcze, abyś naprawiał, kształtował właśnie te sfery naszego życia, które nie są chronione przez tą zbroję, abyśmy nie lekceważyli właśnie takiego kompleksowego przeodziania się w Ciebie. Raz jeszcze dziękujemy Tobie za list do Efezjan, dziękujemy Tobie za wezwanie do praktycznego życia w Kościele jako społeczność świętych, która jest nabyta Twoją krwią, Panie. Dziękujemy Tobie za Kościół, dziękujemy Tobie za wszelkie duchowe narzędzia i środki, które służą do tego, abyśmy ostali się w bitwie, ale również dojrzewali jako Twoje dzieci, jako Twoja rodzina. Amen.